11 minut po 21. Przechodzimy już do części stricte magazynowej. W niej sporo żużla, koszykówka oraz piłka nożna. Startujemy. Czarny sport na początek, nie może być inaczej, no bo aktualnie mamy tylko jeden zespół z województwa lubuskiego na poziomie ekstraligowym. To moje Bermudy Stal Gorzów. Gorzowski zespół zakończył rundę zasadniczą właśnie w PG Ekstralidze na trzecim miejscu, a dopiero na ósmym miejscu te rozgrywki zakończył Marwis PL Faluba z Zielona Góra. No i to oznacza spadek Zielonogórzan do pierwszej ligi po 15 latach. Stało się tak, przypominamy to, bo mówiliśmy o tym już sporo w ciągu dzisiejszego dnia. Zolesz czy DPV Logistik GKM Grudziądz, który przed tą ostatnią 14 kolejką był na ostatnim miejscu, wczoraj zwyciężył na własnym torze z Eltroxem Włókniarzem Częstochowa 48-42. Częstochowianie już tak naprawdę o nic nie walczyli, bo nie mieli już szans na pierwszą czwórkę. Zdeterminowani Grudziądzanie wygrali, no i przeskoczyli Falubas w tabeli. Jeden punkt więcej, 7 punktów Grudziądzanie. Ostatecznie w tej rundzie zasadniczej zgromadzili Zielonogórzanie tylko 6, na co złożyły się 2 zwycięstwa, 1 remis i 11 aż porażek. Zakończenie sezonu, no wiadomo, nieszczęśliwe, żal, smutek, rozczarowanie, ale zakończenie sezonu to zwykle czas podsumowań. Dzisiaj Jacek Białogłowy zadzwonił do smutnego trenera Marwis PL Falubazu Zielona Góra. Posłuchajmy, co do powiedzenia po tym fakcie dokonanym, czyli już po tym spadku miał Piotr Żyto.
Mam taką zasadę, jak umiesz liczyć na siebie i wczoraj oglądałem te zawody. W pewnym momencie już stwierdziłem, że tu nic z tego nie będzie, czyli często chyba pojechała na luzie, tak? Bez jakiejś tam napinki i tak dalej. Widać było, że Grudziądzowi bardziej zależało niż Częstochowie. No i tak było, jestem zły, ale tylko dlatego, że sami mogliśmy sobie to utrzymanie zagwarantować. 2 biegi będą mi się śniły po nocach jeszcze na pewno trochę czasu, bo mecz z Częstochową, ostatni bieg i mecz z Lesznem. Po prostu jeśli byśmy tam zdobyli punkty, no to nie musielibyśmy wczoraj oglądać w ogóle tego meczu, tak?
Jasna sprawa.
I tak by to wyglądało. No, jestem zły na to, że sami żeśmy tego nie załatwili.
Trenerze, pan mówi o tych dwóch wyścigach, jakby część kibiców, uczepiając się tych dwóch wyścigów, również mówi tak, że to Patryk Dudek paradoksalnie, ten lider zespołu, w tych dwóch wyścigach nie stanął na wysokości zadania. Czy oni mają rację, według pana, zwalanie na Patryka Dudka jakby braku utrzymania, to ma sens?
Wie pan co, każdy będzie teraz się doszukiwał czegoś, tak? To, że akurat Patryk jechał w tych wyścigach, to nie znaczy, że on zawalił nam sezon, tak? Bo był zawodnikiem naprawdę czołowym i no tutaj dużo jest przyczyn tego, że tak się stało, nie inaczej. A po prostu no akurat tego bym tak nie ujmował, jak to widzą.
Dobra, a jakby pan miał się zebrać i ułożyć najważniejsze przyczyny tego spadku w takim razie? Czy to jest po prostu źle zebrany skład złożony z zawodników za słabych na Ekstraligę jako całość?
Nie pan, co my tak naprawdę powiedziawszy, wcale nie byliśmy najsłabszym zespołem i to czy ja to cały czas będę powtarzał, bo Grudziądz był u nas wiele słabszy, miał dużo, dużo więcej szczęścia, bo mecz z Wrocławiem, który wygrał jednym punktem, no to przyfarciło im się. Myśmy tego szczęścia nie mieli. Mieliśmy 3 mecze przegrane u siebie, 44-46. Nie mówię o meczu z Lublinem, bo tam dużo mieliśmy prezentów ze strony Lublina, ale te 2 mecze, gdzie tor był przygotowany pod zawodników, walka była, no bo nikt nie może powiedzieć, że żeśmy się nie przygotowali do tego, tak. No wszystko w rękach zawodników, też były wzloty i upadki niektórych zawodników, bo i Zagar, i Maksiu, początek miał dobry, potem troszkę gorzej, końcówka znakomita. Piotrek po wypadku w Bydgoszczy musiał dojść do siebie, końcówka naprawdę, zwłaszcza u nas na torze, znakomita. Także no, gdzieś to wszystko jest poukładane. Ten skład gwarantował przynajmniej moim zdaniem przez sezonem nam utrzymanie.
Nie ma pan takiego wrażenia, bo ja osobiście mam, ale może idę za daleko, że mamy w tej chwili trochę po tym sezonie, po tym spadku spaloną ziemię, bo tak, za chwilę pewnie Patryk Dudek odejdzie, bo nikt chyba sobie nie wyobraża, że będzie w pierwszej lidze jeździł. Zagar Frick tu nie wiadomo, znak zapytania. Juniorzy, juniorzy ostatnio z utrzymywaniem się na motocyklu mieli problemy. Zawodnicy U24 nie poszli do przodu zupełnie. Co tu zostaje w tej chwili w Zielonej Górze? Jak ta przyszłość może wyglądać? Bo to się prezentuje źle na ten moment, mam wrażenie.
No to dobrze, że tak myślicie. Dziennikarze i tak dalej. My mamy z prezesem już plan, bo nie tylko rozpatrywaliśmy pozostanie w Trelidze, ale także spadek. I tutaj pewne przedsięwzięcia zostały podjęte. Także myślę, że nie będzie tak źle, jak wszyscy myślą.
Ale czy w tych przedsięwzięciach bierzecie pod uwagę, że powtórzy się ten sam skład, czy też, no tak jak mówię, czy jednak też jesteście zawiedzeni tym, co macie i chcecie zupełnie coś od nowa robić?
Wie pan co, jest tak, no jest pierwsza liga, no wiadomo, jest Patryk Dudek, jest Max Frick, którzy są zawodnikami Grand Prix, bo awansowali przedwczoraj, tak?
No dokładnie.
Także myślę, że to dzisiaj za wcześnie, żeby na te rzeczy odpowiadać, no bo Max poleciał już do Togliatti. Patryk jest na miejscu, pewnie będziemy w tym tygodniu jeszcze z nim rozmawiać. A trzeba ustalić pewne rzeczy, priorytety, bo takie też są. I wtedy będzie wiadomo, co dalej.
A co z tą spaloną ziemią? Ci juniorzy, ci U24? Nie wydaje się panu, że to źle wygląda?
Wydaje mi się i też robimy pod tym kątem. No działamy. No, nie ukrywam, że działamy.
A wyobraża sobie pan ludzi z Grand Prix w pierwszej lidze rzeczywiście?
Wie pan co? Pierwsza liga to nie jest jakieś piekło.
No ale też jest różnica klas. Jak ja bym był Patrykiem Dudkiem, może błędnie myślę, ale to chciałbym się na co dzień spotykać z zawodnikami z najsilniejszymi,
no,
żeby się...
To ma pan rację i to nie podlega dyskusji, ale to jest kwestia rozmowy i dogadania się, jak to będzie miało wyglądać, czy chce iść gdzieś. Przecież nikt go nie zatrzyma tutaj, kontrakt ma już nieważny, tak?
No dokładnie.
Także że po prostu z Maxem jest inna sprawa, bo jeszcze ma rok kontraktu ważnego z nami. Tak? Także że po prostu tak to wygląda.
Czy pan trener popełnił jakieś błędy, ma do siebie samego o coś pretensje?
To co, powiem tak, ja daję z siebie zawsze 200%. Jestem na miejscu, nie przyjeżdżam, staram się, że Tor w ostatnich meczach i w ogóle od pewnego czasu był naszym przymierzeńcem, bo była walka. Zawodnicy nie mogą nic powiedzieć na ten.
No ale 5 na 7 meczów przegranych u siebie, nie?
Tak. Dobrze, no i wie pan co, no, można robić wszystko, a nie zawsze wychodzi. No tak jak powiedziałem, były też doły jednego, drugiego zawodnika i nie było tak, żeby się wszyscy naraz po prostu razem sprzęgli i by było naprawdę dobrze. No.
To prawda.
Były momenty takie i takie, no kurczę, to nie jest tak. Jakby ci zawodnicy pojechali na swoim poziomie, który mieli, chociaż ze 3-4 mecze u siebie, to dzisiaj naprawdę bylibyśmy w innej sytuacji. No.
Okay.
Nie byłoby tej rozmowy.
Pan powiedział, że rozmawiacie, że szykujecie. Ostatnie pytanie. Rozmawiacie, szykujecie? Czyli pan trener dalej będzie trenerem Falubazu Zielona Góra?
No, tak mi się wydaje. Na razie mam kontrakt jeszcze na przyszły sezon i z tego, co rozmawiałem z prezesem, nie przewidują zmian.
Tyle Piotr Żyto, jak słyszeliśmy, cały czas trener Falubazu Zielona Góra. To już nie będzie Marwis.pl Falubaz w sezonie 2022. W pierwszej lidze zespół wystartuje pod nazwą Stelmet Falubaz Zielona Góra. To zostało dzisiaj ogłoszone. Jak słyszeliśmy, też jest pomysł na zbudowanie składu występującego na niższym szczeblu. To tyle, jeżeli chodzi o wieści z zielonogórskiego klubu żużlowego. Przypomnijmy, że tą rundę zasadniczą PGE Ekstraligi wygrał zespół Betardu Sparty Wrocław. Wrocławianie zgromadzili 30 punktów, wygrali 12 meczów, tylko 2 przegrali. Na drugim miejscu Motor Lublin 24, na trzecim miejscu, jak już wspominałem, moje Bermudy Stal Gorzów 23, na czwartym miejscu Fogo Unia Leszno 22, piąte miejsce zajął Włókniarz Eltrox Włókniarz Częstochowa 18, szóste Winner Apator Toruń 9, siódme jak już też wspominałem, Zoresz DPV Logistik GKM Grudziądz 7. Jeżeli chodzi o pary półfinałowe, też przypomnę, Fogołnia Leszno będzie rywalizować z Betardem Spartą Wrocław, Moje Bermudy Stargorzów z Motorem Lublin. Zakończyła się cała runda zasadnicza, to podsumowaliśmy ją z cenionym ekspertem, z byłym żużlowcem Krzysztofem Cegielskim. Rozmawiał na ten temat Ryszard Rachlewicz.
Na pewno największą niespodzianką jest spadek Falubazu. Wydaje mi się, że jednak GKM Grudziądz chyba na papierze i właściwie w przekroju całego sezonu Grudziądzanie byli, wydawało się, słabszym zespołem, no ale jednak Falubazowi zabrakło gdzieś tam takiej determinacji, jaką właśnie pokazał GKM Grudziądz w tym ostatnim spotkaniu przeciwko Częstochowianom. Bo poza tym, jeśli chodzi o pierwszą czwórkę, to myślę, że wielkich niespodzianek nie ma. Ktoś z tej piątki musiał wypaść, akurat trafiło na drużynę z Częstochowy. To na pewno nie jest jakby występ na plus, bo wydawało mi się, że akurat częstochowianie to chyba w pierwszej czwórce jednak zagoszczą. Nie udało się po raz kolejny i są na piątym miejscu. Apator Toruń się wybronił w jakiś sposób, więc ktoś spaść musiał. Falubas okazał się najsłabszym zespołem, mimo dobrych występów, mimo fajnych biegów, mimo waleczności, ale punktów za to nie dawali. A jak trzeba było wygrać, to tego nie potrafili wykonać, więc dzisiaj niestety dla Zielonogórzan muszą się przymierzać do rozgrywek pierwszoligowych.
Tak jak wspomniałeś, na papierze zespół zielonogórski wydawałby się mocniejszy, no bo rzeczywiście nawet potwierdzeniem tego jest awans Patryka Dudka i Maxa Frick do przyszłorocznego cyklu Grand Prix, do tego przecież jeszcze Matej Żagar, doświadczony Piotr Protasiewicz. Czy zatem można mówić w przypadku drużyny zielonogórskiej, że zawiodła ta formacja juniorsko-młodzieżowa? Czy jednak mimo wszystko zawiódł na przykład Matej Żagar i Piotr Protasiewicz, bo po nich na pewno więcej oczekiwano?
Trzeba byłoby rozebrać teraz każde spotkanie na czynniki pierwsze, bo gdzieś tam mieli spotkania całkiem udane, przegrywali mecze różnicą dwóch punktów, robili dobre wrażenie. Dziś być może to trochę zamgliło ten obraz. Nie byli postawieni pod ścianą jak GKM Grudziądz z takimi ogromnymi problemami od początku. Brak formy Krzyśka Kastrzaka, Keneta Bier, juniorzy też tak sobie radzili, więc właściwie wszystko wskazywało na to i tam w Grudziądzu panowała taka atmosfera, bo przecież ten zespół nie zdobył do wczoraj więcej niż 45 punktów, jak dobrze pamiętam, więc byli w mało optymistycznych nastrojach i to z kolei wymagało olbrzymiego przygotowania do tego ostatniego spotkania. Tam nie było już żartów. Żarty już dawno się skończyły w Grudziądzu. A być może u Zielonogórzan było takie lekkie uśpienie, bym powiedział, czy nie było takich czynników, które spowodowałyby wstrząs w odpowiednim momencie. Bo do końca właściwie liczono na kogoś niż na siebie. Nie było takiego przygotowania i nie było widać takiej determinacji, choćby spotkaniu, na które mogli Zielonogórzanie rozstrzygnąć na swoją korzyść, czyli mecz u siebie z Unią Leszno. Gdyby tak się zaprezentowali jak GKM Grudziądz przeciwko Częstochowianom, to pewnie nie musieliby czekać na ten ostatni mecz. A to tak wyglądało, czy nawet we Wrocławiu, prawda? No to by była sensacja, ale jednak no nie było tam jakiegoś tam takiego wielkiego pięcia i determinacji, wsadzanie głowy tam, gdzie nie ma miejsca. No Nie było tego widać, tak jak właśnie przygotowani Grudziądzanie, bo to teraz możemy porównywać do tego ostatniego spotkania. Więc myślę, że w Zielonej Górze po prostu wydawało się, że częstochowianie wykonają za Falubas tę pracę, no a okazało się, że jednak nie, że Częstochowa nie będzie tutaj umierać za Zieloną Górę. Było widać w przypadku przede wszystkim Fredrika Lindgrena, bo to do tej pory trochę lekceważyłem, mówiąc, że nie wydaje mi się, żeby Fredrik Lindgren jeździł inaczej w lidze niż w Grand Prix. W Grand Prix też ma kłopoty w różnych wyścigach, no ale jednak wola walki w Grand Prix, a chociażby w wczorajszym spotkaniu w Grudziądzu, no to zupełnie inni zawodnicy. Więc zazwyczaj Fredrik Lindgren w Grand Prix w takim wyścigu z Nicky Petersenem to nigdy w życiu by nie odpuścił, a to niestety było widoczne w tym spotkaniu w Grudziądzu, więc tutaj częstochowianie nie poczuli jakby jakiejś motywacji, bo z drugiej strony czemu mieliby czuć? To nie był ich interes. Nie ryzykowali jakoś specjalnie mocno. Tak mocno, gdyby pewnie była potrzeba w ich przypadku na przykład bronić się przed spadkiem, więc GKM Grudziądz świetnie to wykorzystał i to Faluba skończył na ostatnim miejscu.
Tyle żużlowy ekspert Krzysztof Cegielski. Podsumowaliśmy całą rundę zasadniczą. No, w przypadku Falubazu cały sezon, bo on już został zakończony. Falubaz już więcej w PGE Ekstralidze w sezonie 2021 nie pojedzie. Ostatnim meczem był piątkowy we Wrocławiu, natomiast moje Bermudy Stal Gorzów, która, jak już mówiłem, zajęła trzecie miejsce po rundzie zasadniczej, szykuje się powoli do meczów półfinałowych, będzie walczyć o medale. No to też wypadałoby podsumować te całe 14 meczów w wykonaniu, dotychczasowe 14 meczów w tym roku w wykonaniu drużyny gorzowskiej. Rozmawialiśmy, konkretnie Ryszard Rachlewicz rozmawiał na ten temat z trenerem Gorzowian Stanisławem Chomskim. No i pytał też Stanisława Chomskiego, tak w roli eksperta, o przyczyny spadku Falubazu.
No i wydaje się, że dość wcześnie sobie zapewniliśmy miejsce w czwórce walczącej, której opacho najwyższe laury, i to jest duży plus. Nie musieliśmy się zdenerwować w obliczu tej sytuacji, która nas dotknęła, jeżeli chodzi o stan zdrowia naszych zawodników i kontuzję, no to te dwa ostatnie mecze byłyby trudne do zrealizacji, także na pewno na minus można zaliczyć porażki u siebie, zwłaszcza tą z Częstochową, ale no, wyciągnęliśmy wnioski i odebraliśmy to, co straciliśmy w Częstochowie, które nam 12 zaowocowało już pewnym miejscem w czwórce. Na pewno czwórka seniorów spełniła swoje oczekiwania, bo są główną siłą naszej drużyny, a formacja juniorska czy U24, no, jeżeli dorzucała parę punktów, i to są największe nasze bolączki, to było znacznie łatwiej. A jeżeli nie, no to przy tym mecze albo nieznacznie wygrywaliśmy, albo przegrywaliśmy. No, także tak to w tym momencie wygląda. Także no, trzeba być zadowolonym z miejsca, które zajęliśmy, czyli mówię o czwórce, to już nie jest istotne, czy drugie, czy trzecie miejsce. Całkowicie Wrocław był poza zasięgiem, można powiedzieć. Ale generalnie no, trzeba tą część zasadniczą zaliczyć na plus, aczkolwiek no, kontuzje na pewno jakimś cieniem się położą. Mogą się położyć na wyniku.
Niezbyt często się zdarza, że przedsezonowe przewidywania później się potwierdzają w trakcie rozgrywek, no bo przed sezonem mówiło się o tym, że 5 drużyn będzie walczyć o play-off i rzeczywiście tak było, a 3 drużyny będą walczyć o utrzymanie się i rzeczywiście te 3 drużyny, o których się mówiło, walczyły o byt w ekstraklasie. Czy jednak mimo wszystko spadek Falubazu Zielona Góra to nie jest mimo wszystko niespodzianka?
No, patrząc na przedsezonowe i w trakcie sezonu wyniki, które te zespoły uzyskiwały, wydawało się, że Falubas no, pewnie się utrzyma. Nieznaczne porażki u siebie, bardzo dobra postawa meczu w obronie punktu bonusowego w Grudziądzu. No ale jednak jeżeli u siebie się nie wygrywa meczy, no to trudno później myśleć. No i widzimy, że no, zmiana zawodników, zabrakło drugiego lidera, można powiedzieć, takiego pewnie jeżdżącego zawodnika, dlatego chyba, tak mi się wydaje, Patrykowi było ciężej. No i stało się to, co nikomu nie życzymy.
No i chyba słaba formacja juniorska, jeśli chodzi o Falubas Zielona Góra, chociaż na początku sezonu wydawało się, że Tonder z Pawliczakiem będą takimi dobrymi zawodnikami do lat 24, ale później niestety.
No, wymagania ekstraligowe wielu zawodników przerosły i naszą formację. Też liczyliśmy, że będzie troszeczkę lepiej. Bardzo rozchwytywany Jeppesen też sobie nie poradził. Dopiero w ostatnim meczu pokazał potencjał, w którym nim drzebie, ale potencjał potencjałem, a liga nie wybacza potknięć i tu trzeba się liczą punkty.
Zostawmy teraz Falubas, przejdźmy jeszcze do Stali Gorzów, bo przed Stalą za 2 tygodnie rozpoczęcie walki już o medale, pojedynki z Motorem Lublin. Czy zawodnicy, myślę tu przede wszystkim o Kamilu Nowackim i Szymonie Woźniaku, zdążą wrócić, zdążą się wyleczyć, żeby powalczyć w tych meczach?
W wrócić, mam nadzieję, że wrócą. W jakim stanie, tego nie umiem powiedzieć, w jakiej dyspozycji, czy będą odczuwali skutki tej kontuzji, czy nie. Dopiero okażą się po te wnioski, te wyniki po pierwszych treningach, które odbędą pod koniec bądź na początku przyszłego tygodnia.
Tyle trener żużlowców Moich Bermudów Stali Gorzów Stanisław Chomski. Jego zespół już 5 września w pierwszym półfinale play-off PGE Ekstraligi będzie rywalizować z Motorem Lublin. Kończymy wątek żużla. No cóż, niestety w sezonie 2022 nie będziemy się ekscytować derbami ziemi lubuskiej. Na zegarach 21:34 przechodzimy w magazynie sportowym Radia Zachód do części koszykarskiej. Enea Zastal BC Zielona Góra już ze skompletowanym składem, już po kilku meczach sparingowych. Jak to tak naprawdę na tą chwilę wszystko wygląda? Przypomnijmy, na nieco ponad tydzień do początku sezonu, bo Zielonogórzanie rozpoczną sezon dokładnie 1 września meczem o Super Puchar Polski w Wałbrzychu z drużyną Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. No właśnie, jak to na tą chwilę wygląda? O tym Jacek Białogłowy rozmawiał z drugim trenerem Zastalu, Arkadiuszem Miłoszewskim.
Pardubice, wcześniej Śląsk Wrocław, wcześniej Decin, Górnik Wałbrzych jeszcze w międzyczasie. Jakby pan ogólnie określił, w jakim jesteście punkcie w tej chwili, jaka forma, czy na półtora tygodnia przed sezonem to jesteście daleko? Tam trener Widin po spotkaniu chyba z Decinem albo ze Śląskiem mówił, że 10-15% w tej chwili tak naprawdę formy, jakiej on oczekuje, prezentujecie. No ale to już parę dni minęło, jesteśmy kolejny tydzień po kolejnych treningach i sparingach. W jakim miejscu jest Zastal w tej chwili?
Wczoraj słyszałem, jak trener w jakimś wywiadzie, chyba dla naszych mediów, mówił, że 60%, czyli tak bardzo, bardzo duży skok był, bo ja bym tego procentowo nie określał. Natomiast no cały czas to jest zespół, który musi się dotrzeć, musi potrenować, musi zrozumieć i filozofię trenerską i innych zawodników, jak funkcjonują. Tutaj na pewno tych dwóch Amerykanów, których dojechali na koniec, no przepraszam, Kanadyjczyk i Amerykanin, bo DeVoe jest Kanadyjczykiem.
Też mam wrażenie cały czas, że jest Amerykaninem, prawdę powiedzieć.
Tak, no ale oni przyjechali późno, najpóźniej w sumie Brandon, no, we dwóch tak naprawdę zaczęli te treningi. Widać, że potrzebują jeszcze czasu, bo to nie jest tak łatwo, że w dzień dobry przyjechaliśmy i już jesteśmy, gramy, tak? Widać, że ci zawodnicy, którzy od początku byli, chociażby obcokrajowcy, czy Nenadic, czy Apic, oni już są takimi, można powiedzieć, głównymi filarami tego zespołu. Oni wzięli odpowiedzialność przynajmniej do tej pory w tych sparingach na swoje barki. Amerykanowi i Kanadyjczykowi jeszcze troszeczkę brakuje. Też Andy w międzyczasie, ten polski Amerykanin, dojechał, też się dociera. Natomiast no, mamy na pewno po tych sparingach mamy jakiś temat do dyskusji, do analizy. To robimy. Teraz tak naprawdę trener nie przywiązywał wagi do tych sparingów. Tak naprawdę mówił, że to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Wyniki. Ważne jest, żebyśmy szli do przodu, żebyśmy robili swoje. Teraz mówi, że ten turniej, który zagramy we Wrocławiu, czyli przeciwko Kijewowi i Opawie.
Opawie jednak, tak, nie Mornar Bar, prawda?
Nie, tak, Opawa przyjeżdża. Wicemistrz Czech, na pewno to już ma pewno mocniejszy zespół niż Pardubice chociażby i Decin, z którymi graliśmy. No tutaj już te mecze trener potraktuje czysto, że tak powiem, szkoleniowo, na tyle, że będzie je prowadził tak, jakby prowadził już mecze o stawkę. Praca przed nami, praca, jeszcze raz praca. Wiemy, że sezon za chwilę startuje, wiemy, że jesteśmy pierwszą ligą, która startuje tak wcześnie i chyba tak już i w tamtym sezonie też tak było, że ten pierwszy miesiąc też trener Tabak i podejrzewam, że trener Widim też tak zrobi. Będziemy traktować jako dalszy ciąg przygotowań. Tak, dokładnie. Tak naprawdę no VTB 26, tak, CSKA Moskwa i Unik Kazań za parę dni.
Czyli początek niezły, co?
Dwa euroligowe zespoły i tutaj już pewnie będziemy musieli, że tak powiem, jakąś formę meczową mieć. Na początku oczywiście gramy Ostrów, gramy Śląsk Wrocław, gramy Anwil, bo zagramy aż 6 meczów ligowych. Tak, same hiciory będą leciały i nie wierzę, że inne zespoły będą traktowały te mecze jako przygotowawcze. Będą traktowały te mecze przeciwko Enei Zastalowi jako mecze o życie, bo zawsze tak wiemy, jest w polskiej lidze i tego się spodziewamy.
Apić, Nenadić. Wymienił pan te dwa nazwiska. No, wychodzi rzeczywiście, że to będą czołowe postacie tej drużyny. Czy całej ligi to mogą być czołowe postacie? Wiedzieliśmy, bo zapowiadaliście, trener Widyń zapowiadał, że ten Apić będzie na pewno. Może nawet mówił, gwiazdą ligi będzie, tak? Natomiast ten Nenadić zaskakująco dobrze wygląda?
Wie pan co, z Serbami tak jest, że ja kiedyś chyba z trenerami całej ligi rozmawiałem. A, mam Serba. Wiesz, no, może nie jest jakimś gladiatorem, może nie wiadomo co, ale on rozumie koszykówkę. I z każdym, jakby pan porozmawiał z każdym trenerem, który ma Serba, to wie, że gość umie, wie i to jest jego dyscyplina. I tak samo jest z nimi. Mówię o Nenadiću i o Apiću. Apić jest oczywiście przy tym rozumieniu koszykówki, ma jeszcze bardzo dobre warunki fizyczne. Jest wysoki, jest bardzo silny, jest mobilny i jak na te mecze, które do tej pory graliśmy i jak na treningach wygląda, faktycznie może być wyróżniającym się zawodnikiem w naszej lidze. Ja bym nie powiedział, że to będzie gwiazda, bo na gwiazdę to trzeba mieć jeszcze jakiś status, tak i tak dalej, ale na pewno będzie wyróżniającym się. Natomiast Nenadić to jest gość, który bardzo dobrze rozumie koszykówki, który skarci obronę przeciwnika, znaczy każdy błąd obrony przeciwnika wykorzysta, ma dobry charakter, dobrze się motywuje. Na przykład taką ciekawostkę powiem, że na każdym treningu jest innym zawodnikiem. Raz jest Kobe Bryantem, raz jest Michaelem Jordanem, raz jest jakimś super shooterem.
Proszę to przetłumaczyć szerzej.
No chodzi o to, że chce do treningu podejść jak oni podchodzili i być tak jak oni.
Ciekawe kulisy z treningów zdradza drugi szkoleniowiec NEI ze Stalu BC Zielona Góra Arkadiusz Miłoszewski. Przypomnę, 1 września pierwszy mecz zielonogórskich koszykarzy w Wałbrzychu. Będzie to spotkanie o Super Puchar Polski. Przeciwnikiem ekipa mistrzów Polski. To będzie starcie mistrza z wicemistrzem. Przeciwnikiem Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Ciekawie zapowiadający się pojedynek już za nieco ponad tydzień. 1 września. To jest przyszła środa. Kończymy temat koszykówki w dzisiejszym magazynie sportowym. Po muzycznej przerwie pomówimy jeszcze o futbolu. 17 minut dzieli nas dokładnie równo od godziny 22. No to pora na zapowiadaną wcześniej ostatnią część dzisiejszego magazynu sportowego Radia Zachód, czyli część piłkarską. Pomówimy o sytuacji dwóch z trzech naszych trzecioligowców. Na początek Lechia Zielona Góra, która w minioną sobotę odniosła pierwsze zwycięstwo w tym nowym, bieżącym sezonie. Przypomnijmy, pokonała na wyjeździe Piasta Żmigród 3-1. Jak spojrzymy na tabelę, to aktualnie Lechia na miejscu 12 po 4 rozegranych meczach. Jedno zwycięstwo, jeden remis, dwie porażki, 7 strzelonych bramek, 8 straconych. To jest dorobek podopiecznych trenera Andrzeja Sawickiego, a szkoleniowiec zielonogórzan cieszył się z faktu, że jego zespół zdołał zdobyć pierwsze 3 punkty w sezonie właśnie w miniony weekend.
Pierwsze 3 punkty Lechii Zielona Góra, pierwsze zwycięstwo na wyjeździe jeszcze od razu. Jak ten mecz wyglądał, tak najkrócej mówiąc?
No, kapitalny początek, można powiedzieć. Te 25 minut, które poparliśmy dwoma golami, to naprawdę świetne było otwarcie i tak naprawdę po tych 25 minutach, no wiadomo, 2-0, gdzieś tam troszeczkę też spuściliśmy z tonu. Pogoda też była bardzo ciężka do grania. My jesteśmy pomni tego, że byliśmy w środę w Bielsku Białej, na bardzo dalekim wyjeździe i gdzieś tam trochę tej ekonomii w głowę też się chłopakom pewnie wdarło i nie forsowaliśmy tak naprawdę tempa, ale można powiedzieć, że generalnie tą pierwszą połowę żeśmy kontrolowali. Kontrolowaliśmy ten wynik, nie było, nie przypominam sobie, żeby było gorąco do przerwy gdzieś tam, jeśli chodzi o ataki gospodarzy. Natomiast widzieliśmy w przerwie, że to nie jest koniec meczu, że tam dopiero będą kłopoty. I tak było, bo gospodarze ruszyli bardzo mocno od pierwszej minuty, bardzo mocno. Trzeba pochwalić zespół tutaj, bo muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o fazę defensywną tutaj, to naprawdę byliśmy konsekwentni. Gdzieś kilka uderzeń z dystansu, tak naprawdę też nie było, nie wiadomo, do pewnej minuty jakichś tam zagrożeń. Mogliśmy się pokusić, powinniśmy strzelić trzecią bramkę, bo była fajna akcja i Przemek Mycan miał taką no, dla siebie firmową sytuację na głowie i strzelił tak trochę nieprecyzyjnie, bramkę gdzieś tam lekko to jeszcze strącił. No i końcówka nerwówka, no bo tak, no bo tracimy gola na 2-1 w 78 minucie. Widać, że gospodarze się napędzają, no bo to już nic do stracenia, odkrywają się mocno i szczęście takie, że ten stały fragment odpływa. pukać w niemalowane w tym sezonie, no, jest naszą mocną stroną, jak do tej pory, oby tak było dalej. I Aaron dał taką fajną piłkę dośrodkową, dochodzącą. Wszyscy się minęli z nią, bramkarz bezradny, zaskoczony, wpadła po długim rogu i 3-1. Zaraz czerwona kartka, Kuba drugą żółtą. No i w 10 kończyliśmy, natomiast już wiedzieliśmy, że te 3-1 to już nie oddamy tego po prostu zwycięstwa. No i fajnie, cieszymy się, że po tym falstarcie takim, no, zespół zareagował i można powiedzieć, że się odbiliśmy, ale ja uważam, że to nie jest przypadek, bo tak mówię, mecz w Bielsku już pokazywał, że mamy możliwości.
Nie oglądałem tego meczu, natomiast czytałem, że mieliście tam bardzo dużą przewagę. Zresztą prezes też mówił, że tam właściwie przez duży czas nie wychodzili z połowy Bielszczanie, tak?
Bądźmy uczciwi, w pierwszej połowie. W drugiej połowie my byliśmy tak, bym powiedział tak. W pierwszej połowie byliśmy zdecydowanie lepsi, przegrywaliśmy. W drugiej połowie troszeczkę lepszy moim zdaniem był Bielsko, ale nie na tyle tak jak my w pierwszej. Uważam, że ten mecz mógłby się tak zakończyć jak ostatnio w Żmigrodzie, gdybyśmy byli skuteczni. No bo mieliśmy rzut karny oczywiście, który nie strzeliliśmy. Mieliśmy 3 sytuacje stuprocentowe w jednej sytuacji. Także gdyby tak się to rozpoczęło jak w Żmigrodzie, uważam, że w tej dyspozycji, której byliśmy w środę też w Bielsku, wywieliśmy 3 punkty. Tak uważam, ale trzeba się cieszyć, że po 2 porażkach na takim ciężkim terenie z zespołem bardzo rozpędzonym przywieźliśmy ten punkt i też go trzeba po prostu mocno szanować.
To krótka, szybka analiza, bo tak mam wrażenie, jak patrzę na te kolejne mecze, że tak rośniecie. Pierwszy mecz słaby, w drugim kilkadziesiąt minut, 50 powiedzmy 60. minut, okej. Okay. Chociaż początek tego meczu nie był też taki idealny z Zagłębiem drugim Lubin, ale okej. Okay. Mimo wszystko przegrywacie, mimo dobrych kilkudziesięciu minut. Remis i teraz zwycięstwo. Jak to jest, że rośniecie? Jeszcze wam trochę czasu brakowało w przygotowaniach, czy co?
Znaczy nie, no myślę, że przygotowania u nas nie są lekkie i gdzieś na pewno te zawodnicy odczuwali jak gdyby ten okres przygotowawczy. No, w pierwszej kolejce biegaliśmy ciężko, to trzeba sobie już powiedzieć uczciwie i ten mecz nam na pewno nie wyszedł, ale widać, że ta tendencja jest jednak pozytywna, że to jest, że rośniemy, po prostu rośniemy. Gdzieś ten skład, ta taka jedenastka, dwunastka ludzi potwierdza gdzieś, że daje jakoś. Ja już też nie spieszę się ze zmianami. Po meczu, po Zagłębiu Lubin gdzieś lekko zbastowaliśmy z tym, żeby po prostu w ciężkich momentach, gdzie zawodnicy mają w pewnych minutach, próbowali to przetrzymać i żeby po prostu gremialnie nie zmieniać, bo przeważnie gdzieś tam chciałem zawsze dawać impuls, zawsze wierzę w to, że wchodzi zawodnik świeży, więc on musi, natomiast no, nie zawsze tak to działa. Powiedziałbym, że częściej to nie działa jednak niż działa. I tu troszeczkę w tych dwóch meczach ostatnich, właśnie jeśli chodzi o zmiany, to żeśmy troszeczkę zbastowali. I tak jak powiedziałem, no zespół rośnie, ale mówię, no podstawą jest to, bo to nie jest jak gdyby przypadek. No jeśli funkcjonujemy dobrze, mamy te swoje założenia, jesteśmy agresywni w tej fazie defensywnej, budujemy sobie te akcje jak już według tego naszego modelu już od długiego czasu i naprawdę oko się cieszy, no, serce się raduje, no, taka jest prawda, natomiast ciężkie chwile przed nami, no, sami widzicie, jaka jest ta liga, nie będzie tu łatwych meczów.
No faktycznie, rację ma trener piłkarzy Lechii Zielona Góra Andrzej Sawicki. Tymczasem na pierwsze zwycięstwo, na pierwszy punkt czekają za to piłkarze Warty Gorzów w trzeciej lidze w tym obecnym sezonie. Ich bilans zdobytych i strzelonych bramek wygląda marnie, to jest 0-7, 0 strzelonych, 7 straconych, 0 punktów, 17 miejsce w tabeli przedostatnie. Aktualnie gorzej radzą sobie tylko Karkonosze, Jelenia Góra, też bez zwycięstwa, bez remisu, ale Karkonosze strzeliły za to 3 gole, przy czym 13 aż straciły. Natomiast wracając do Warty, to w sobotę minioną gorzowianie przegrali na wyjeździe z rezerwami Miedzi Legnica 0-2. Po tym spotkaniu bezpośrednio w Legnicy z trenerem Warty Pawełem Posmykiem rozmawiał Krystian Machalica, a szkoleniowiec Warty przyznał, że tak naprawdę to trudno powiedzieć, skąd ten katastrofalny początek sezonu.
To jest dobra drużyna, to są bardzo fajni chłopcy, którzy potrafią grać w piłkę i potrafią, na pewno jeszcze nie raz będą potrafili w tym sezonie cieszyć się i wygrać niejedno spotkanie. No, jakby po meczu to myślę, że pan widział, że To jest kolejne spotkanie, w którym jesteśmy równorzędnym zespołem, momentami lepszym, bo uważam, że w drugiej połowie zdominowaliśmy mieć zdecydowanie, tylko ja już to mówię czwarty raz, a z tego nie ma żadnych punktów. Na pewno jest problem, gdzie nie potrafimy sobie stworzyć sytuacji, w których tego gola strzelimy, a jak już są te sytuacje, to też nie potrafimy ich wykorzystać i myślę, że problem jest i zobaczymy, przeanalizujemy, pomyślimy, obejrzę sobie ten mecz na spokoju jeszcze raz. I spróbujemy gdzieś ten problem rozwiązać jak najszybciej, bo wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że jest czwarta kolejka, a my nie zdobyliśmy nawet bramki, nie mówię tutaj o punkcie.
A problemczek nadziei to jest właśnie ta dobra gra, że jak się uda znaleźć to coś, ten punkt, to będzie dobrze, bo i będzie fajna gra i będą bramki.
Ja jestem święcie o tym przekonany, tylko musi to nastąpić jak najszybciej. To nie może być znowu kolejny mecz i znowu bez zdobyczy bramkowej, bez zdobyczy punktowej, bo też trzeba być mężczyzną i trzeba sobie otwarcie zadać pytanie kiedy, bo to przełamanie musi nadejść, ale tu nie można już mówić, tu trzeba działać, tu trzeba czynów, trzeba konkretnych rzeczy na boisku, bo tak jak mówię, nasza dobra gra na razie nie przekłada się na to, że zdobywamy punkty.
Brak punktów, brak bramek, ostatnie miejsce to raczej nie sprzyja jakiejś takiej dobrej atmosferze, to może nie, ale takim siłom mentalnym, które też są potrzebne.
No na pewno jest ciężko w takim przypadku zmotywować drużynę, ciężko jest na pewno funkcjonować na boisku, to jest bez dwóch zdań. No ale nie oszukujmy się, każdy z nich jest zawodnikiem, jest sportowcem i on po to wychodzi na boisko, żeby ten mecz wygrać. Tak samo ja jako osoba stojąca z boku jako szkoleniowiec mam na tyle charyzmy w sobie i ambicji i zaangażowania, że ja sobie nie wyobrażam innego rozwiązania i ja jestem mega, mega pozytywnie w tym wszystkim i tak nastawiony i tak mimo, że kolorowo nie jest, ale co, mamy się położyć? Mamy, nie wiem, nie jeździć na mecze czy co? No, tak jest najprościej powiedzieć, bo takich fachowców i magików, którzy tak mówią, jest pełno, tylko teraz sztuką jest właśnie to, żeby z tego problemu wyjść obronną ręką i sztuką właśnie będzie to, żeby ten zespół się dźwignął, bo najprościej jest sobie punktować i wtedy nie ma żadnego problemu, jest wszystko ok, a w takich sytuacjach proszę mi wierzyć, że jak ten zespół z tego się dźwignie, to będzie tak silny i tak mocno zbudowany, że na pewno będzie to procentowało.
Jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, to nie liczyłem, ale zdaje się, że mieliście ich znacznie więcej, rzutów rożnych, wolnych.
No dokładnie, dlatego ja cały czas powtarzam na każdych zajęciach i na każdym treningu, gdzie trenujemy te stałe fragmenty gry, bo są takie jednostki, gdzie się poświęca ten czas na to. To często jest takie a dobra, wrzucimy, a to, no bo wtedy się nic nie dzieje, tak? Bo ta intensywność treningu nie jest wtedy duża, ale tłumaczymy sobie, że to są mega ważne detale, to są mega ważne szczegóły, bo dzisiaj tak naprawdę stałym fragmentem można by było wygrać spotkanie, no tyle co my mieliśmy dzisiaj rzutów wolnych i rzutów rożnych, to ja sobie przeanalizuję dzisiaj, już w drodze powrotnej będę ten mecz oglądał i zanim do Gorzowa dojedziemy, to już będę wiedział, ale na pewno tego nie było tego mało i to było kilkadziesiąt nawet, nie wiem, czy więcej niż 20, to nie myślę, że na pewno. No i dlatego mówię, jak ważne są stałe fragmenty dzisiaj. Zresztą w tej lidze są zespoły, które są fachowcami w tej dziedzinie. Bardzo dobry stały fragment, dobra obrona i tak się zdobywa w tej lidze punkty. No tu nam brakuje i na pewno trzeba szybko reagować, trzeba szybko znaleźć rozwiązania, bo tak jak mówię, jeśli ten zespół dostanie takie rozwiązania i jak najszybciej znajdziemy drogę, która nas poprowadzi ku lepszej grze, ku lepszemu reagowaniu na boisku, to myślę, że oni są w stanie naprawdę bardzo fajnie w tej lidze punktować.
To na koniec zapytam, jak znaleźć te rozwiązania? Szykuje się jakieś spotkanie z zarządem? Może będą osobne spotkania z zawodnikami, osobne rozmowy?
Pewno są rozmowy prowadzone już w zeszłym tygodniu. Dyskutowaliśmy, rozmawiamy. Na pewno jest rozmowa z zarządem. Zobaczymy, jak pan prezes się do tego wszystkiego ustosunkuje.
No rozmowa była, będzie?
Rozmowa już była tam wstępna z zarządem. Cały czas zresztą rozmawiamy. Jesteśmy na takiej drodze i na takiej nicy współpracy, że tutaj jesteśmy ze sobą szczerzy i naprawdę współpraca jest na bardzo fajnym poziomie, także na pewno rozmawiamy, szukamy gdzieś jakichś rozwiązań i na pewno nikt tutaj nie będzie nic robił nikomu za plecami, ani chował głowy w piasek. Ja jestem odpowiedzialny za to wszystko, co się tutaj dzieje i wszyscy razem myślę, że musimy dojść do takiego konsensusu, który w ostateczności przyniesie nam punkty w najbliższym spotkaniu, bo myślę, że to już jest czas na to, żebyśmy w końcu strzelili bramkę i zapunktowali, bo tu już chyba na razie na pomyłkę nie ma czasu.
Tyle. Paweł Posmyk, trener piłkarzy Warty Gorzów. Najbliższym rywalem Piast Żmigród już w najbliższą sobotę. Właśnie Piast do Gorzowa przyjedzie, no i w tym meczu no to już by wypadało zapunktować. Jeżeli chodzi o naszych pozostałych trzecioligowców, Karina Gubin będzie podejmować w najbliższą sobotę Odrę Wodzisław Śląski. Tak, to jest ta Odra, która jeszcze nie tak dawno występowała na poziomie naszej piłkarskiej ekstraklasy, a z kolei Lechia Zielona Góra będzie podejmować w najbliższą sobotę Gwarek Tarnowskie Góry. Już tylko 4 minuty dzielą nas od godziny 22. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.